Wyobraźmy sobie przez chwilę taką no, dość typową sytuację. Siedzimy wieczorem wygodnie na kanapie, oglądamy jakiś niesamowity, po prostu chwytający za serce film dokumentalny. Opowiada on historię, która no, totalnie zmienia nasz sposób patrzenia na świat, na ludzkie cierpienie czy wytrwałość. Jesteśmy poruszeni do głębi.
Taki film, po którym po prostu gapisz się w ekran na napisach końcowych, prawda?
Dokładnie. A potem tak nagle z jakiegoś wywiadu z twórcami dowiadujemy się, że niektóre kluczowe sceny zostały fabularyzowane. Znaczy, wiesz, zrekonstruowane z udziałem aktorów, a same dialogi, no nieco podkręcone dla lepszego dramatycznego efektu.
Zazwyczaj pierwsza reakcja to jest takie oburzenie.
No jasne. Poczucie bycia oszukanym. Ale kiedy te emocje opadną, pojawia się inna, dużo trudniejsza myśl. Czy sam fakt, że reżyser użył elementów fikcyjnych, żeby lepiej, głębiej przekazać istotę tamtych wydarzeń, sprawia, że samo przesłanie jest nagle mniej prawdziwe?
To jest świetne pytanie.
Prawda? A może wręcz przeciwnie, może dzięki temu, że no, uwolniono się od takiego suchego zapisu z kamer przemysłowych, to przesłanie uderza ze zdwojoną, znacznie bardziej autentyczną siłą, prosto w sedno.
Wiesz, ten wewnętrzny konflikt, to zmaganie między dosłownością a poszukiwaniem głębszego sensu, to jest dokładnie to samo zjawisko, z którym mamy do czynienia podchodząc do starożytnych tekstów. Bardzo często tak sztywno, wręcz sztucznie oddzielamy to, co historyczne i oparte na suchych faktach, od tego, co prawdziwe. Wrzucamy te pojęcia do jednego worka. Traktujemy je po prostu jak synonimy.
Co z dzisiejszej perspektywy wydaje się logiczne, no bo tak jesteśmy uczeni w szkołach.
Dokładnie. W naszej kulturze jakoś tak mocno zakorzeniło się przekonanie, że jeśli coś nie wydarzyło się dokładnie w taki sposób, jak to opisano, ze wszystkimi fizycznymi detalami, no to to musi być kłamstwem. I to niestety prowadzi nas w ślepy zaułek interpretacyjny.
I to jest właśnie ten moment, w którym chcemy do tego wejść. Dzisiejsza dogłębna analiza to próba wyjścia z tego ślepego zaułka. Będziemy przyglądać się bardzo konkretnemu materiałowi.
Mamy przed sobą fascynujące notatki z trzeciej sesji wykładów doktora Johna Waltona.
Sesja w całości poświęcona księdze Hioba. Tak, ale od razu zaznaczę, naszym celem nie jest rozkładanie na czynniki pierwsze samego tekstu religijnego, wiesz, jako takiej ciekawostki literackiej czy historycznej. Misją tej naszej dzisiejszej dyskusji jest rozkodowanie, co tak naprawdę w praktyce oznaczają koncepcje takie jak natchnienie czy autorytet w odniesieniu do dokumentów powstających tysiące lat temu, w kompletnie innej kulturze informacyjnej.
To jest kluczowe. Bo to wywraca do góry nogami to, jak filtrujemy informacje.
No właśnie. Spójrzmy na to natchnienie.
Zaczniemy od tego, bo to pojęcie w takim potocznym rozumieniu funkcjonuje zupełnie inaczej niż w starożytności. Jak zapytamy kogoś dzisiaj, czym jest tekst natchniony, to ten ktoś najpewniej wyobrazi sobie proces, który no, bardzo przypomina dyktando.
Taki autor siedzący przy biurku, gęsie pióro, te sprawy.
Dokładnie tak. Że on wpada w jakiś trans, a tajemniczy głos po prostu szepcze mu do ucha gotowe słowa. Zdanie po zdaniu, przecinek po przecinku, ten materiał wykładowy, który analizujemy, pokazuje bardzo wyraźnie, że takie mechaniczne podejście to jest gigantyczny błąd poznawczy.
Znaczy, to jest ten moment, gdzie my musimy zdefiniować to słowo na nowo, bo z notatek wynika, że natchnienie oznacza w zasadzie tylko tyle, że ostatecznym źródłem tekstu, jego inicjatorem jest Bóg, że ten tekst z niego emanuje.
Tak.
Ale to w ogóle w żadnym stopniu nie przesądza o mechanizmie, w jakim on powstał na papierze czy na pergaminie. Nie mówimy tu o wgrywaniu, wiesz, gotowego oprogramowania na czysty dysk twardy autora.
Świetna analogia, bo natchnienie wskazuje na ostateczne źródło inicjatywy. Oznacza to po prostu, że proces został zapoczątkowany, ale autorzy tego tekstu wciąż byli ludźmi, używali własnego słownictwa, swoich własnych kulturowych odniesień, jakiegoś swojego stylu literackiego, a nawet, i to jest chyba najciekawsze, własnych ówczesnych wyobrażeń o tym, jak funkcjonuje fizyczny wszechświat.
Czyli byli aktywnymi partnerami w tym pisaniu, a nie takimi bezmyślnymi przekaźnikami sygnału.
Zdecydowanie. I tu płynnie przechodzimy do drugiego ważnego pojęcia, które się z tym wiąże nierozerwalnie – do autorytetu. Zgodnie z tym, co analizujemy, autorytet danego tekstu bierze się z tego, że jego inicjator ma pełne prawo głosu w danej sprawie.
Mm-hmm.
Skoro tekst jest rzetelny, skoro uważa się za posiadający autorytet, to domaga się on od odbiorcy pewnego rodzaju podporządkowania, takiej uległości. Walton w swoim wykładzie używa tutaj dość niewygodnej dla wielu osób, ale no, niezwykle wręcz trafnej metafory systemu podatkowego.
Oj, tak, podatki to brzmi groźnie, ale jak się nad tym chwilę zastanowiłam, to ma absolutny sens. O co w tym chodzi?
No bo spójrz, podatki to jest doskonały obraz tego, jak działa prawdziwy autorytet w praktyce. Kiedy jesteśmy obywatelami jakiegoś państwa, podlegamy jego władzy, prawda? Ale podlegamy w sposób całościowy. Nie robisz tak, że idziesz do urzędu skarbowego z zamiarem wynegocjowania sobie swojego prywatnego pakietu wydatków.
W stylu, w tym roku chętnie dorzucę się do podatku na nowe drogi w mojej okolicy, bo dużo jeżdżę autem, ale całkowicie ignoruję składki na szkolnictwo, no bo nie mam dzieci, więc mnie to nie dotyczy.
No właśnie. Wyrzuciliby się z tego urzędu. Akceptacja autorytetu państwa oznacza przyjęcie całego systemu. W kontekście tego czytania autorytatywnego tekstu, to oznacza po prostu, że nie możemy go traktować jak szwedzkiego stołu.
Mhm.
Nie możemy sobie wybierać tylko tych fragmentów, które nam się podobają, które fajnie brzmią albo są zgodne z naszymi aktualnymi poglądami. A całą resztę odrzucać. Autorytet wymaga całościowej otwartości na cały przekaz.
Okej, czekaj, muszę ci tu wejść w słowo, zanim pójdziemy dalej, bo to wszystko brzmi bardzo gładko, bardzo logicznie w teorii, aż do momentu, dopóki nie zderzymy tego z faktyczną zawartością źródła, o którym mowa, czyli z Księgą Hioba.
No tak, tu się zaczynają schody.
No bo rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Jeśli dobrze rozumiem ten mechanizm, o którym właśnie powiedziałeś, tekst ma autorytet, więc mam bezwzględnie przyjąć całość, poddać się jego przesłaniu w 100%, dokładnie tak jak z płaceniem tych nieszczęsnych podatków.
Mhm.
Ale przecież lwia część tej księgi to są bardzo długie, miejscami dość męczące dialogi Hioba z jego przyjaciółmi. I ci przyjaciele, Elifas, Sofar i Bildad, oni przez kilkadziesiąt rozdziałów wygłaszają tyradę za tyradę, przedstawiając kompletnie zafałszowany, błędny obraz Boga i świata.
Zgadza się.
No przecież na samym końcu księgi sam Bóg wytyka im, że nie mówili o nim prawdy. Więc... To może być trudne do przetrawienia. Jak ktokolwiek może racjonalnie poddać się autorytetowi tekstu, traktować to jako, wiesz, absolutną prawdę, skoro większość jego stron to zapis wypowiedzi, które są po prostu merytorycznymi bzdurami?
Ten zgrzyt poznawczy, ten dysonans, o którym właśnie opowiedziałaś, to jest de facto klucz do zrozumienia, w jaki sposób czytać starożytną literaturę mądrościową.
Okej. Okay.
Nasz główny błąd polega tu na tym, że próbujemy przypisać nieomylność i ten autorytet poszczególnym słowom wypowiadanym przez konkretne postacie. Takie dzisiejsze założenie, że skoro coś padło w tekście natchnionym, no to każde jedno zdanie, wyciągnięte z kontekstu, musi być uniwersalną prawdą.
A to tak nie działa.
Absolutnie nie. Autorytet nie leży w konkretnych wypowiedziach Elifaza czy tego Sofara. Autorytet leży w strukturze całej opowieści jako dzieła. Ci przyjaciele Hioba zostali w niej celowo, strategicznie umieszczeni właśnie po to, żeby zaprezentować wadliwe, zepsute myślenie.
Czyli to jest tak, że tekst nam w pewien sposób mówi, hej, popatrzcie, tak to wygląda, kiedy ludzie próbują wcisnąć jakąś wielką, nieskończoną tajemnicę w swoje, no, bardzo ciasne, małe schematy. Uczcie się na ich błędach.
Wyciągnęłaś sedno z tych notatek. Prawdziwe przesłanie to objawienie tej księgi. Ono wymaga od czytelnika aktywnej, ciężkiej pracy. Zauważ, że autor wcale nie podaje nam jakiejś ostatecznej prawdy na srebrnej tacy już w pierwszym czy drugim rozdziale.
O nie, zmusza nas do czytania. I to długiego.
Zmusza nas do przedzierania się przez te wielostronicowe, skomplikowane i to warto podkreślić, niezwykle wręcz przekonujące wywody. Odbiorca musi samodzielnie przefiltrować te informacje, zauważyć te małe pęknięcia w ich logice i samemu wyłowić właściwy sposób myślenia na tle tego błędnego. To jest gigantyczny trening rozeznawania, a nie encyklopedia teologii ułożona alfabetycznie.
Wiesz co, i to rzuca mi zupełnie, ale to zupełnie nowe światło na samą naturę kłamstwa, o której Walton też wspomina w tym materiale. bo on zwraca tam uwagę na coś, powiedzmy sobie szczerze, dość przerażającego.
To znaczy?
Że te oskarżenia i te fałszywe koncepcje rzucane przez przyjaciół Hioba to wcale nie są takie, wiesz, absurdalne brednie, z których od razu można się śmiać. To nie są stwierdzenia typu niebo jest zielone, a kamienie spadają do góry.
Oj nie, brzmią bardzo mądrze.
Właśnie. Ich argumenty są zalępkie o włos oddalone od prawdy. Zobacz, oni opierają się na powszechnie akceptowanych ortodoksyjnych prawdach tamtych czasów. Na przykład na tym, że Bóg na pewno sprawiedliwie karze zło i wynagradza dobre uczynki. I to mi się, jak to czytałam, to mi się niesamowicie skojarzyło z tym, jak w dzisiejszym internecie działają algorytmy dezinformacji.
Oto jest bardzo mocne porównanie. I uderzająco wręcz trafne. Bo mechanizm jest w gruncie rzeczy taki sam. Fałsz, który składa się w 99% z prawdy, jest wielokrotnie bardziej destrukcyjny niż jakaś taka oczywista fikcja.
No przecież, jeśli zobaczę gdzieś w sieci nagłówek, który krzyczy, że kosmicy przejęli kontrolę nad bankiem centralnym, no to po prostu przewijam to dalej i zapominam.
Bo twój mózg od razu odrzuca to jako szum.
Jasne, ale te najgorsze, najbardziej takie toksyczne fake newsy działają zupełnie inaczej. One biorą, powiedzmy, 10 stuprocentowo prawdziwych, sprawdzalnych faktów. Układają z nich perfekcyjnie brzmiący ciąg przyczynowo-skutkowy, a na samym końcu dodają tylko ten, no wiesz, jeden malutki procent kłamstwa. Jeden leciutko zmanipulowany wniosek. I ci przyjaciele Hioba z tej starożytnej opowieści to są właściwie takie antyczne boty dezinformacyjne.
Haha, antyczne boty. Dokładnie tak.
Przecież oni mówią rzeczy, które brzmią szalenie poprawnie, używają pięknego, poetyckiego języka, cały czas powołują się na dawną tradycję, mędrców. Jakby ktoś z tamtych czasach stał obok i tego słuchał, to na 100% kiwałby głową z uznaniem i mówił, mądrze gadają, polejcie im.
A jednocześnie na tym najgłębszym, fundamentalnym poziomie mijają się z prawdą o tym, jak ten świat faktycznie działa.
Więc to kłamstwo ukryte w pięknych słowach jest bardzo groźne.
Dlatego z punktu widzenia po prostu czystego, krytycznego myślenia, ten materiał źródłowy uczy nas dzisiaj czegoś niesamowicie ważnego, że elokwencja, spójność logiczna, czy to ciągłe powoływanie się na tradycje, wcale nie są gwarantami prawdy. Zmusza to nas do wyjścia poza powierzchowną analizą, bo nie wystarczy sprawdzić, czy argument fajnie brzmi i czy dane wejściowe się zgadzają.
Trzeba sprawdzić cel.
Trzeba zbadać, do jakiego ostatecznie wniosku ten argument prowadzi. U tych przyjaciół wygląda to tak. Używają prawdziwego założenia o Bożej sprawiedliwości, ale po to, żeby dojść do fałszywego, okrutnego wniosku. Twierdzą, że skoro Hiob tak okropnie cierpi, to musiał coś potajemnie zmajstrować, musiał zgrzeszyć. I to jest ten 1% fałszu, który potrafi, no, emocjonalnie zniszczyć drugiego człowieka.
Ale słuchaj, skoro cała ta potężna literacka konstrukcja opiera się na wydobywaniu z niej ukrytej mądrości poprzez analizowanie błędów, które popełniają bohaterowie, to rodzi się naturalne pytanie o grunt, na jakim to wszystko stoi.
Do czego zmierzasz?
Skoro te postacie to są trochę takie awatary pewnych koncepcji teologicznych, to czy my w ogóle musimy zakładać, że te wszystkie dramatyczne wydarzenia tam opisane działy się naprawdę? Znaczy, czy do odnalezienia prawdy potrzebny nam jest twardy historyczny dowód, że istniał konkretny facet o imieniu Hiob, który miał dokładnie tyle wielbłądów, siedział na popielisku w tym i tym roku i prowadził z kolegami dokładnie te rozmowy?
Oj, to jest ten moment, gdzie musimy się skonfrontować z pewną naszą współczesną obsesją na punkcie faktów. Wykład Waltona w tej sprawie stawia sprawę bardzo, bardzo kategorycznie. Autorytet i prawda tego tekstu absolutnie nie zależą od jego historyczności. Od tego, czy te wydarzenia miały fizycznie miejsce w określonym punkcie na osi czasu.
Brzmi kontrowersyjnie.
Żeby to dobrze zrozumieć, musimy pojąć, jak drastycznie, ale to drastycznie, aparat pojęciowy ludzi starożytnych różni się od naszego. My jesteśmy ukształtowani przez epokę oświecenia. Jesteśmy kompletnie zafiksowani na materialnych dowodach i procedurach.
Mm-hmm.
Dla nas historia to jest to, co, jak mówiłem wcześniej, co zarejestrowałaby kamera przemysłowa, gdybyśmy umieścili ją w danym pokoju przed tysiącami lat. Jeśli nie ma czegoś na taśmie wideo z dokładną datą i godziną, to od razu uznajemy to za mit, a w domyśle za zwykłe kłamstwo.
A starożytni nie nosili w głowach tej takiej, wiesz, mentalnej kamery przemysłowej.
Starożytni na Bliskim Wschodzie w ogóle nie postrzegali prawdy przez pryzmat jakichś surowych, kronikarskich faktów czy statystyk. Z ich perspektywy dane wydarzenie samo w sobie było całkowicie bez znaczenia, jeśli nie niosło za sobą jakiegoś głębokiego sensu, mądrości.
Okej.
Albo ważnej informacji o tym, jak w ogóle działa i jak uporządkowany jest świat. Oni przekazywali prawdę głównie poprzez funkcję danej opowieści, a nie przez obiektywny zapis milisekund. I ten materiał genialnie obrazuje ten mechanizm, posługując się przykładem przypowieści z Nowego Testamentu.
O tak, to jest świetny punkt odniesienia, bo wiesz co? Przypowieści to jest chyba taki format, który jest dla nas dużo łatwiejszy do strawienia jako taka typowa opowieść z morałem, prawda?
Zdecydowanie. Spójrz na to tak. Kiedy padała przypowieść o, załóżmy, miłosiernym Samarytaninie albo o siewce rozrzucającym ziarno, nikt w tym tłumie słuchaczy nie podnosił nagle ręki z zapytaniem, przepraszam bardzo, a w jakiej to konkretnie wiosce ten Samarytanin udzielił tej pomocy medycznej? I którego dnia miesiąca to dokładnie było?
I z jakiej dynastii pochodził ten człowiek, prawda?
Dokładnie. Słuchacze od razu wiedzieli, z czym mają do czynienia. Wiedzieli, że to są narracje osadzone w bardzo realistycznym świecie, no bo mamy tam rolników, ziarno, normalnych podróżnych na drodze, ale jednocześnie skomponowane tylko po to, by przekazać niezwykle konkretną, mądrościową ideę.
Zresztą z tych notatek wynika, że one często wręcz zawierały takie elementy celowo przerysowane, nieadekwatne do jakiegoś tam codziennego realizmu, prawda?
Żeby uderzyć w punkt.
Właśnie o to chodzi. Często pojawia się w nich detal, który jest całkowicie absurdalny. Na przykład kiedyś pada opis, gdzie król umarza dług jakiemuś swojemu słudze. I ta kwota tego długu jest równowartością budżetu całego państwa na przestrzeni lat.
Ekonomiczny absurd. Totalny absurd. Ale ten detal nie miał stanowić wyciągu z konta bankowego. On miał wyrwać słuchacza z tego dosłownego, matematycznego myślenia i skierować całą jego uwagę na kompletnie niewyobrażalną, kosmiczną skalę przebaczenia. Prawda mądrościowa ponad faktami księgowymi.
Powiem ci, że im dłużej analizuję ten sposób czytania tekstu, tym mocniej dostrzegam analogię do tego, jak my dzisiaj traktujemy naprawdę wielką literaturę faktu, czy raczej wielką fikcję literacką.
Co masz na myśli?
No wyobraź sobie, że bierzemy do ręki, nie wiem, Zbrodnię i karę Dostojewskiego, tak? Każdy z nas wie ze stuprocentową pewnością, że pan Raskolników nie istniał. To nie była prawdziwa osoba z dowodem osobistym, nikt tam nikogo fizycznie siekierą nie zabił na tych konkretnych schodach. Nie ma metryki urodzenia.
Jasne.
A jednak z drugiej strony, jeśli zapytalibyśmy jakiegokolwiek eksperta od literatury albo, wiesz, jakiegoś doświadczonego psychologa, czy ta książka jest prawdziwa, to bez sekundy wahania powiedziałby, że absolutnie tak. No bo uczy nas o naturze poczucia winy, o tych wszystkich mrocznych mechanizmach racjonalizacji zła. Uczy o ludzkiej psychice o wiele, wiele więcej niż dałby nam jakiś najdokładniejszy, policyjny, suchy raport z miejsca jakiegoś faktycznego, prawdziwego morderstwa z tamtych lat. Raport policyjny, no, da nam konkretne godziny, wykaz krwi, narzędzie zbrodni. Ale to powieść przekaże nam tę, wiesz, tę najgłębszą prawdę o człowieku. I wydaje mi się, że w Księdze Hioba jest bardzo podobnie. Cała narracja, ta otoczka wydarzeń, to gdzie on siedział i co stracił, to jest tylko i wyłącznie wehikuł dla dużo głębszego przesłania.
Lepiej bym tego nie ujął. Bo widzisz, mądrość niemal w każdym przypadku wykracza poza samorejestrowanie wydarzeń. Możemy być naocznymi świadkami wielu dramatów w naszym własnym życiu, możemy dosłownie widzieć te twarde fakty z odległości pół metra, ale prawda jest taka, że samo ich obserwowanie wcale nie czyni nas mądrzejszymi.
Niestety.
Mądrość wykluwa się dopiero później, w długim procesie refleksji. Pojawia się, kiedy wreszcie spojrzymy jakby poza to wydarzenie i zaczniemy układać puzzle. Spróbujemy zrozumieć tę ukrytą strukturę rzeczywistości, która za tym stoi. Autor tego wykładu przypomina nam starą prawdę. Prawda istnieje w ideach, w znaczeniu, a nie tylko w samych izolowanych zdarzeniach.
No dobrze. Czyli ustaliliśmy, że ta cała skomplikowana historia, czy ona miała miejsce historycznie, czy nie, jest tylko nośnikiem tej starożytnej mądrości.
Mm-hmm.
To naturalnie popycha nas do pytania o, powiedzmy,
punkt docelowy? Co ostatecznie na nas czeka na końcu tej wymagającej drogi, skoro ten tekst pełen tych pułapek błędów i wzniosłych metafor ma nam finalnie coś objawić o samym Bogu, no to czego możemy się tak realnie spodziewać po tym objawieniu? Zazwyczaj jak ktoś sięga po tekst rewigijny, to ma bardzo proste założenie.
Przeczytam i wreszcie zrozumiem wszystko.
Dokładnie. Przeczytam i będę wiedziała, kim Bóg jest. Zdobędę jego taki pełny portret psychologiczny, poznam jego motywację od A do Z.
I tu właśnie ten tekst sprawia nam chyba gigantyczny zawód, ale jednocześnie dostarcza najważniejszej możliwej lekcji ze wszystkich.
Dlaczego zawód?
Bo objawienie, o którym mowa w źródle, uczy nas głównie tego, w jaki sposób Bóg działa w świecie, lub też, co równie częste i trudne, w jaki sposób z tego działania rezygnuje, jak się powstrzymuje. Natomiast daje nam tylko znikome, powiedziałbym, takie czysto mikroskopijne informacje o tym, kim on właściwie jest w swojej intymnej, najgłębszej istocie. Nie dostajemy satysfakcjonującej odpowiedzi na to odwieczne ludzkie pytanie o motywy, o te głębokie powody, dla których wszechświat funkcjonuje akurat tak, a nie inaczej.
Szczerze. To brzmi strasznie frustrująco. Wkładasz w to cały ten ogromny wysiłek intelektualny, próbujesz dekodować tę mądrość, tylko po to, żeby na końcu dowiedzieć się, że i tak nie masz szans zrozumieć głębokich intencji twórcy tego wszystkiego. Nasza natura, a na pewno moja, potężnie się buntuje przeciwko takiej niewiadomej.
Naturalnie.
Maszyna buczy i chce, żeby na dole wypadła mi puszka z zimnym napojem. I tak samo w życiu. Jeśli bardzo się staram, postępuję moralnie, jestem dobrym człowiekiem, to oczekuję, że cierpienie fizycznie mnie ominie. A jeśli mnie spotka, to muszę znać dokładny powód, dlaczego się tak stało.
I ta potrzeba absolutnej, niezachwianej pewności i kontroli, o której teraz mówisz, to jest nasz największy ludzki problem. Notatki punktują to bardzo wyraźnie. Z teologicznego punktu widzenia po prostu istnieje nieprzekraczalna przepaść poznawcza. Bóg to Bóg, a człowiek to człowiek. My operujemy na kompletnie różnych systemach operacyjnych. Nasze ludzkie możliwości percepcji są twardo ograniczone.
A my strasznie nie lubimy, jak nas coś ogranicza.
Otóż to. Prawdziwy kłopot zaczyna się w momencie, gdy nie potrafimy psychicznie znieść istnienia tej tajemnicy. Kiedy patrzymy na świat, nie rozumiemy, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, więc nasz zdesperowany umysł zaczyna chaotycznie wypełniać te puste luki. I tu wpada w pułapkę. Zaczynamy kreować bóstwo na nasze własne podobieństwo. Budujemy sobie w głowie idealny obraz kogoś, kto działałby z całą pewnością dokładnie tak samo, jak my byśmy działali, gdybyśmy usiedli za sterami i mieli jego wszechmoc.
Próbujemy zamknąć kosmiczną nieskończoność w taki, przewidywalny, domowy algorytm.
Dokładnie. A przyjaciele z księgi, ci, o których mówiliśmy wcześniej, oni są doskonałym, klasycznym przykładem tego wadliwego procesu. Zamknęli całą ideę Boga w całkowicie sztywnym, przewidywalnym systemem kar i nagród.
Bo tak po prostu było dla nich rugodniej i bezpieczniej dla ich psychiki.
I w tym właśnie miejscu notatki z wykładu doktora Waltona proponują coś, co moim zdaniem jest absolutnie fenomenalne. Pojawia się tu niezwykle obrazowa metafora, która wręcz idealnie podsumowuje całą tą asymetrię przepływu informacji między górą a dołem. To metafora uniwersyteckiego sylabusa.
O rany, jak ja bardzo dawno nie słyszałam tego słowa, sylabus na studiach. Ale tak, czytając ten fragment, to było dla mnie jedno z największych aha podczas całej tej analizy.
Prawda. Autor tego wykładu przyrównuje nasz kontakt z tym natchnionym materiałem do takiego momentu, w którym wchodzisz na uczelnię. Zaczyna się semestr. Przychodzisz na zupełnie pierwsze zajęcia z nowego przedmiotu i wykładowca wręcza ci do ręki taki kilkustronicowy dokument, sylabus kursu. Co w nim, tak z twojego doświadczenia, co w nim faktycznie zawsze było zawarte?
Jakie konkretnie tematy będą na wykładach za 2 miesiące? Masz z góry zadaną listę lektur obowiązkowych, które musisz przeczytać i co absolutnie najważniejsze dla każdego studenta, masz jasne zasady, jak zdobyć zaliczenie.
Dokładnie.
Sylabus mówi mi czarno na białym, jakie są oczekiwania i obowiązki. Zarysowuje tę moją rolę w procesie. To jak mam aktywnie brać udział w zajęciach, żeby po prostu zdać i przetrwać do sesji.
No właśnie, masz instrukcję, ale w takim razie zapytam przewrotnie. Czego taki akademicki sylabus nigdy nam nie powie?
No nie powie mi absolutnie nic o osobie tego człowieka, który stoi tam na mównicy. Nawet po 10 stronach takiego sylabusa nie mam najmniejszego pojęcia, jakiej muzyki ten profesor słucha wieczorem w korkach wracając do domu, czy ma dobre relacje ze swoimi dziećmi, czy woli pić czarną kawę, czy nie wiem, zieloną herbatę. Nie znam jego pasji, jakichś najgłębszych lęków, czy osobistych opinii na różne polityczne tematy. Poznaję tylko i wyłącznie jego oficjalną politykę wobec kursów, w którym ja w tym momencie biorę udział.
I na tym etapie możesz co najwyżej zgadywać pewne rzeczy, prawda?
Tak, to znaczy, no jasne, na podstawie tego, jak to jest sformułowane, jak restrykcyjnie ułożono terminy, mogę wyciągać jakieś drobne wnioski, na przykład stwierdzić, że ten człowiek pewnie jest bardzo rygorystyczny, wiesz, drobiazgowy, albo z drugiej strony, że jest sprawiedliwy wobec spóźnialskich, ale to są tylko zarysy. Prawda jest taka, że czytając ten zbiór akademickich zasad, nigdy, ale to przenigdy, nie poznam jego prawdziwej, najgłębszej ludzkiej istoty.
I musimy tu podkreślić z całą mocą, ta uniwersytecka relacja wręcz w proporcjach 1:1 oddaje sposób komunikacji Boga z człowiekiem poprzez literaturę mądrościową. My jako ludzkość nie dostajemy intymnego pamiętnika, dostajemy sylabus.
Mhm.
Ten dokument ujawnia pewien ogólny plan. Pokazuje najważniejsze cele na dany semestr życia i to, w jaki konkretnie sposób to my mamy się zaangażować, co mamy robić. On po prostu obnaża taką oficjalną politykę wszechświata na tyle mocno, na ile to jest obiektywnie niezbędne nam do przetrwania i funkcjonowania w nim.
Zgadzam się.
Mamy tu w rękach absolutnie wystarczający zasób informacji, by na bieżąco brać udział w tym kursie, decydować się na właściwe akcje w momentach próby, zdawać te mniejsze i większe egzaminy. Ale jednocześnie, i z tym musimy się pogodzić, nigdy nie zostaniemy dopuszczeni do zaplecza. Nigdy nie poznamy ukrytych za kurtyną powodów, wszystkich mechanizmów, trybików, ani tych najbardziej intymnych detali.
Ale wiesz co? O dziwo, patrząc na to z tej strony, z tej nowej, innej perspektywy, to, co początkowo jeszcze przed chwilą mogło wydawać się powodem do gniewu czy narzekania, nagle staje się, to jest fascynujące, staje się czymś niezwykle uwalniającym psychicznie. Zrozumienie, że my wcale nie musimy stale aspirować do jakiejś wszechwiedzy, że z czystym sumieniem możemy uciąć te gorączkowe próby szukania bezpośrednich, szczegółowych odpowiedzi na każde pojawiające się na naszej drodze dlaczego.
Zdejmuje to z nas potężny ciężar, prawda?
Potężny, no bo i tak z definicji nie posiadamy narzędzi, nie mamy tego kognitywnego aparatu, by tę odpowiedź w ogóle w pełni przetworzyć i zrozumieć, nawet gdybyśmy ją otrzymali pocztą.
Takie podejście bardzo często nazywamy pokorą poznawczą. To jest po prostu uświadomienie sobie, tak najzwyczajniej w świecie, że nasza wiedza na temat funkcjonowania wszechświata ma twarde granice, których my ludzkim wysiłkiem nie przeskoczymy.
Mhm.
I to jest moim zdaniem niesamowita oznaka dojrzałości myślenia. Zarówno jeśli chodzi o to, jak rozkładamy na czynniki starożytne mądrości, ale też jak funkcjonujemy na co dzień z naszymi problemami. Nie da się każdego doświadczenia rozłożyć na takie sterylne, mierzalne czynniki. A jeśli będziemy bez przerwy tupać nogą i domagać się od niezwykle skomplikowanego, wielowymiarowego świata prostych, wypluwanych jak z bankomatu zero-jedynkowych odpowiedzi, no to jest prosta i najszybsza droga tylko i wyłącznie do głębokiego rozczarowania życiem.
I tak, wiecie co, zbliżając się do końca tej naszej analizy, musimy to w jakiś sposób podsumować, uporządkować, bo te koncepcje potrafią naprawdę totalnie przeorganizować to, jak będziemy konsumować wszelkie głębsze, bardziej skomplikowane informacje wokół nas. Weszliśmy od tego, że to całe natchnienie to wcale nie jest w magiczny sposób zapisany dyktat jakiegoś bóstwa, ale raczej zarysowanie pewnego bardzo wyraźnego kierunku i źródła mądrości.
Mhm. I jednocześnie ten omawiany autorytet nie oznacza, że mamy z zamkniętymi oczami na oślep przyjmować każde pojedyncze odizolowane zdanie tekstu jako absolutną i ostateczną prawdę naukową. Autorytet wymaga od czytelnika zanurzenia się w to wszystko w całości i wyłowienia z chaosu właściwego przekazu.
Zobaczyliśmy też na tym świetnym przykładzie z przypowieściami i z literaturą, że historyczność to wcale nie jest to samo, co prawda. Że można przekazywać potężne życiowe i psychologiczne mechanizmy, używając do tego całkowicie wyimaginowanych postaci, takich jak ci przyjaciele Hioba z Popieliska, którzy stanowią jedynie narzędzia dla uwypuklenia ludzkich wad. Wreszcie dotarliśmy do tego, że ukryta we wszystkich tych starożytnych symbolach mądrość rzadko, o ile w ogóle kiedykolwiek, daje nam ten pożądany głęboki wgląd w ostateczną fizyczną naturę świata, w detale intencji Stwórcy.
Dostajemy za to coś znacznie lepszego do codziennego funkcjonowania. Dostajemy sylabus, zasady działania w zderzeniu z tą niezgłębioną tajemnicą. Mamy zarysowaną rolę, ale wszechświat zachowuje pełne prawo, by w wielu krytycznych kwestiach po prostu przed nami zamilknąć.
To uczy niesamowitej odporności, umiejętność nałożenia takiego filtru poznawczego, szczególnie dzisiaj, gdzie, no przecież w świecie, gdzie dosłownie wszystko, co widzimy na ekranach telefonów, każda informacja wymaga naszej głośnej, kategorycznej oceny, że my musimy mieć zdanie na każdy temat w ułamku sekundy. Posiadanie takich narzędzi analitycznych staje się wręcz bezcenne, chroniąc naszą psychikę. Przestajemy wtedy bez sensu fiksować się na tym, czy każdy historyczny detal na osi czasu z jakiegoś opowiadania się w pełni zgadza, a w zamian zaczynamy podążać tropem dużo ważniejszych pytań. Czego te głupie błędy innych bohaterów mają mnie nauczyć, wiesz? Przed jakimi moimi własnymi potknięciami mają mnie te narracje docelowo uchronić?
To jest ta genialna transformacja umysłu. Przechodzisz od takiego leniwego, pasywnego i bezkrytycznego odbierania surowych, suchych statystyk do bycia aktywnym łowcem sensu i struktury. I to jest najlepsza ochrona przed bezrefleksyjnym przełykaniem bardzo pięknych i gładkich, ale finalnie zatrutych argumentów. O czym ci wymyśleni rozmówcy Hioba tak dobitnie nam przypominają w każdej swojej tyradzie?
Zanim jednak na dzisiaj spakujemy ten obszerny materiał i tak zanim powiemy wam do widzenia, to myślę, że warto zawiesić w próżni jeszcze jedną, niezwykle moim zdaniem prowokacyjną myśl. Bardzo mocno wypływa z samej istoty dzisiejszego źródła, z tego, o czym właśnie mówiliśmy, w kontekście pięknych kłamstw. Sporo czasu poświęciliśmy na dyskusję o tych super, wręcz chirurgicznie precyzyjnie spreparowanych, niebezpiecznych manipulacjach, opierających się prawie w całości na prawdach tamtej epoki. Przełożyliśmy to sobie na internet, na nasze algorytmy.
Zgadza się.
Ale zatrzymajmy się jeszcze na krótką chwilę refleksji. Zastanówmy się szczerze, jak bezczelnie często ten sam, identyczny, tak bezlitosny mechanizm zapętla się gdzieś w tle wewnątrz nas samych, w naszych własnych głowach.
Masz na myśli te ukryte historie, ten dialog wewnętrzny, który w sobie produkujemy, kiedy zderzamy się z murem w osobistym życiu?
Dokładnie o to mi chodzi. Przypomnijmy sobie sytuację ze swojego własnego doświadczenia. Kiedy przechodzimy przez nasze indywidualne kryzysy, kiedy zaliczamy twardy, publiczny upadek w pracy, nasza prywatna relacja z bliską osobą wywala się na zakręcie z hukiem, zaczynamy mierzyć się z chorobą czy jakimkolwiek, nie wiem, finansowym cierpieniem. Zobaczcie, jak reaguje wtedy umysł człowieka. On niemal zawsze natychmiastowo próbuje sklejać z tego chaosu serię bardzo logicznych, racjonalnych wytłumaczeń obronnych. Zamiast szukać głębokiej perspektywy mądrościowej, my niemal instynktownie zmieniamy się dla siebie samych w tych toksycznych przyjaciół z Popieliska Hioba.
A myślimy, że sobie pomagamy, a tylko wbijamy się głębiej w ziemię.
Właśnie tak. Budujemy te mury. Tłumaczymy to sobie w bardzo konkretny sposób. Wiesz, te problemy spotkały mnie, bo przecież ewidentnie za mało się uczyłem z tego przedmiotu parę lat temu. Albo to dlatego, że w poniedziałek pokłóciłem się o bzdurę, to teraz proszę bardzo, sypie mi się cała budowa. Próbujemy w desperacji szukać w tym brutalnym chaosie prostych mechanizmów, przyczyn i bolesnych skutków, wymyślając dla samych siebie perfekcyjne narracje obronne. One najczęściej opierają się wręcz na faktach z naszego życia, ale na najgłębszym dnie niosą dla nas truciznę. Niosą ten absolutnie zmanipulowany, maleńki 1% kłamstwa o świecie. Kłamstwa, za którym my tak chętnie się chowamy, byle tylko uniknąć tej najcięższej roboty na ziemi, stanięcia oko w oko i skonfrontowania się z niezrozumiałą tragedią, o której po prostu nie mamy pełnych danych.
O tak. Budujemy ten pozornie solidny zamek z piasku tylko i wyłącznie dlatego, żeby desperacko, żeby odzyskać z powrotem te okruchy poczucia kontroli, o których tyle mówiłyśmy, analizując to starożytne dzieło. Ponieważ brakuje nam sił, żeby na chwilę przestać i po prostu w ciszy zaakceptować, że kluczowe zjawiska wokół nas leżą całkowicie i kompletnie poza zakresem naszego zrozumienia, zdecydowanie chętniej wbijamy nóż winy we własne zmęczone serce albo ze wściekłością celujemy palcem w ludzi obok nas. Zrobimy każdą szaleńczą rzecz, wymyślimy sobie każdą najbardziej mroczną i rygorystyczną ideologię, byleby tylko kurczowo utrzymać to słodkie oszustwo we własnej głowie, by wierzyć, że ten niepojęty, rozległy wszechświat działa dokładnie według jakiegoś czytelnego, kieszonkowego sylabusa zasad karania i nagradzania punktowego za zachowanie.
Może najtrudniejsza walka, jaka faktycznie stoi przed nami w świetle tych starych zwojów, to zmuszenie samych siebie, by brutalnie uderzyć, tak rozbić z całej siły ten wygodny system perfekcyjnych oskarżeń i domysłów, własnych domysłów tkwiących ukradkiem gdzieś w nas w tych wszystkich chwilach mroku i wielkiego bólu. Odkrycie tej z jednej strony przerażającej, z drugiej przepięknej, a ostatecznie cholernie uwalniającej prawdy psychologicznej. Że wielokrotnie, zwłaszcza wtedy, kiedy nie widzimy dna ani nieba, jedynym mądrościowym wyjściem, które mamy w ręku, jest porzucenie sztywnych, pozornie cudownych usprawiedliwień, odłożenie do kieszeni błyszczącej racjonalizacji naszych własnych przyjaciół na popielisku Hioba i najzwyczajniejsze po ludzku stanięcie, milczące uspokojenie się pośrodku tego chaosu, przyjęcie do serca z czystą pokorą myśli, że nie, my nie zawsze posiadamy wiedzę z gabinetów zarządu wszechświata. Nie mamy podanej jak na dłoni intencji. Nie dostaliśmy obiecanej dostawy z pełną listą załączników informacyjnych. Że ten wszechświat może być okrutny i chaotyczny, my nie dowiemy się za wcześnie dlaczego i co z tym wielkim pytaniem w ustach jest całkowicie i absolutnie fundamentalnie w porządku. Dziękuję. Odpocznijmy z tą wyciszającą myśli i refleksją i pomyślmy nad tym sami. To było głębokie i wartościowe. Do usłyszenia w następnym zejściu pod powierzchnię.